Rozdział 23. Ultimatum. Daniel krążył po swoich pokojach. Musi być jakiś sposób, by ostrzec Ahatiego, nie wyjawiając, skąd wiemy o zbliżających się zdrajcach. Za kilka dni mieli tu dotrzeć. Mieszkańcy domu gildii zaś musieli się zachowywać tak, jakby nie działo się nic niezwykłego. Dlatego Tajent wyszedł na spotkanie z Ashakim, który był kupcem. Meria po południu udała się na bazar z przyjaciółką, która jeszcze nie wyjechała z miasta. Daniel natomiast został sam ze swoimi myślami. Mógłbym udawać, że powiedział mi o tym jeden z niewolników, albo że przekazał mi wiadomość od zdrajców. Ale co będzie, jeśli przez to Ashaki zaczną torturować kolejnych niewolników? Kątem oka dostrzegł jakiś ruch w progu pokoju. Zobaczył Kaja, padającego na podłogę. Ashaki Ahati przybył na spotkanie. Przyjechał tutaj. Danielowi serce podskoczyło w piersi, lecz po chwili poczuł jeszcze większy ciężar. A ja nadal nie wiem, co zrobić. Pokręcił głową. Cóż, minęło dopiero pół dnia. Nawet gdybym coś wymyślił, musiałbym najpierw omówić to z Tajendem. Na razie więc muszę udawać, że o niczym nie wiem. Każ podać coś do jedzenia i wino. Niewolnik wstał i pośpiesznie opuścił pokój. Wyszedłszy na korytarz, Daniel skierował się do pokoju pana. Kiedy Ahati zwrócił się do niego z uśmiechem na twarzy, ogarnęła go fala czułości. Ambasadorze Danielu. Ashaki Ahati, Daniel skinął głową. Miło znów cię widzieć. Uśmiech znikł z twarzy Sahakanina. Mam nadzieję, że zawsze tak będzie, westchnął. Mam pewne wieści. Dobre czy złe? Daniel zaprosił go, by usiadł i sam zajął miejsce. Ahati chwilę się zastanowił. Niezbyt dobre, ale nie całkiem złe. Być może na tym skorzystamy. Brzmi zagadkowo. Po prostu odpowiadam na pytanie. W kącikach oczu Ahatiego pojawiły się zmarszczki, które jednak po chwili zniknęły. Do pokoju weszli niewolnicy z winem i posiłkiem. Ahati odezwał się dopiero po ich wyjściu. Zdrajcy opuścili swoją górską siedzibę i zaczęli atakować majątki w całym kraju, powiedział ściszonym głosem. Zabijają wszystkich napotkanych po drodze magów i zmierzają do Arwis. Wygląda na to, że planują przejęcie władzy nad Sahaką. Daniela ogarnęła ulga, miał jednak nadzieję, że dobrze ją ukrył. On wie, nie muszę go ostrzegać, ale nie mogę się przyznać, że też już o tym wiemy. Upił łyk wina, zastanawiając się, co odpowiedzieć. Nie okazywać zaskoczenia. Wspominał już wcześniej o możliwości powstania zdrajców. Czułeś, że może do tego dojść. Powiedział. Ale twierdziłeś, że nie są na tyle potężni, by stanowić zagrożenie. Nadal tak twierdzę. Ahati wzruszył ramionami. I właśnie dlatego wiadomość nie jest dobra, ale może nieść ze sobą pewne korzyści. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że zdrajcy przetrwają. Dlatego możemy ostatecznie się ich pozbyć. Niestety stracimy przy tym wielu cennych ludzi. Król nie chce wysyłać im na spotkanie żadnych wojsk. Atakują ze wszystkich stron, więc nadwyrężylibyśmy siły, chcąc stawić czoła wszystkim naraz. Król rozesłał do Ashakich rozkaz, by wraz z rodzinami wycofywali się do miasta. Posłuchają go? Ahati pokiwał głową. Większość posłucha. Pytanie brzmi, jak szybko wykonają polecenie. Nie przewidzieliśmy jednak pewnego problemu. Zamilkł i rozejrzał się po pokoju. Niewolnicy wykorzystali okazję, by się zbuntować. Opuszczają majątki tuż przed przybyciem zdrajców. Kilku jednak zaatakowało swoich panów. I udało im się? Tylko w tych przypadkach, kiedy posłużyli się trucizną. Między innymi dlatego ci o tym mówię. Uważaj na swoich niewolników, ambasadorze Danielu. Daniel popatrzył na lampkę wina w rękach Ahatiego. Nie upił jeszcze ani łyka. Czyżby obawiał się tutejszych niewolników? Dom gildii należał do króla, ale to nie przeszkodziło zdrajcom umieścić w nim swoich szpiegów. Daniel upił jedynie odrobinę wina i nie tknął posiłku. Skoncentrował się na swoim ciele, ale nie wyczuł żadnych oznak zagrożenia. Powinienem sobie poradzić ze skutkami trucizny dzięki magii uzdrowicielskiej, powiedział. Ashaki zaśmiał się i podniósł kielich do ust. To ci dopiero pożyteczna umiejętność. Danel pokiwał głową. Czy ambasador Tajent, mistrzyni Meria i ja powinniśmy się obawiać zdrajców? Ahati pokręcił głową. Nie widzę powodu, dla którego mieliby was atakować, jeśli nie będziecie wchodzić im w drogę. Jeżeli jednak coś pójdzie nie tak i zdrajcy dotrą do miasta... Zamilkł na chwilę i westchnął, opuszczając ramiona. Obawiam się, że groźniejsi dla was mogą się okazać moi rodacy. Król potraktował was tak, jakbyście spiskowali ze zdrajcami. Jeśli buntownicy wyrządzą poważne szkody, niektórzy ashaki mogą wziąć na was odwet. Albo mogą chcieć uzupełnić swoją moc, jeśli nie powiedzie nam się w bitwie. Danel wpatrywał się w Ahatiego. Skoro sam przyznał, że jego rodacy mogą się dopuścić czegoś takiego, zagrożenie musi być realne. Co mamy robić? Ahati spojrzał mu w oczy. W porcie stoi statek. Nazywa się Kala. Jeśli poprosicie kapitana, zabierze na pokład ciebie, ambasadora Tajenda i mistrzynię Merię. Popłynie z wami do Krali. Ale Osen kazał nam zostać tutaj. Och, nie mogę powiedzieć o tym Ahatiemu, nie przyznając, że już dowiedzieliśmy się o ataku. A jednak Osen może zmienić zdanie, kiedy mu powiem, czego się obawia Ahati. Dziękuję. Będę musiał zapytać, czego oczekuje od nas w takiej sytuacji gildia. Czy... Danel na chwilę zamilkł, zastanawiając się, co powiedziałby na taką propozycję Osen. Zgodziłby się, gdyby chodziło o nasze bezpieczeństwo. Popłyniesz z nami? Oczy Sahakanina lekko się rozszerzyły. Uśmiechnął się i dotknął ramienia Danela w geście otuchy i sympatii. Moje miejsce jest tutaj, przy moim królu i przy ludziach. Machnął drugą ręką, w której trzymał kielich. Poza tym to mało prawdopodobne, że zdrajcy w ogóle dojdą do miasta. Statek to tylko środek ostrożności. Lekko ścisnął ramię Danela. I świetny pretekst do spotkania. Doceniam to, że mnie ostrzegłeś i odwiedziłeś. Danel odstawił swój kielich. Niestety nie zastałeś Tajenda ani Merii. Szkoda. Możliwe, że nie będę miał już czasu na wizyty, zanim uporamy się z tym małym kryzysem. Serce na chwilę zamarło Danelowi w piersi. Jeśli myli się co do zdrajców, być może widzimy się po raz ostatni. Ja za to wieczorem mam cały dom dla siebie. Możesz zostać na dłużej? Ahati uniósł brwi i lekko się uśmiechnął. Na godzinę lub dwie. Pokój drżał w świetle świec. Cherry wiedział, że nie był to tylko efekt migotliwych płomieni. Trzęsły mu się ręce. Poczuł spływający po palcach gorący wosk i spojrzał w dół. Choć miał wrażenie, że stoją tak już od godziny, świeca nie wydawała się krótsza. Popatrzył na stojącego w drugim kącie Gola, który również trzymał świecę w gotowości. Zmarszczył brwi, gdy Gol przystąpił z nogi na nogę i płomień niebezpiecznie zbliżył się do lontu. Słyszał przyspieszony oddech ochroniarza. Wydawało mu się, że sam oddycha za głośno. Próbował pogłębić i uspokoić oddech, zmusić serce, by trochę zwolniło, gdyż obawiał się, że przez to nie usłyszy, gdy ktoś się będzie zbliżał. Skellin, jeśli to on, usłyszy nas i będzie wiedział, że na niego czekamy. Gdyby tu podchodził, to moglibyśmy czekać spokojnie tylko wówczas, gdyby udało nam się zastawić już pułapkę. Zdaję sobie z tego sprawę. I on też by sobie zdawał. Przez myśl przebiegło mu kilka powodów, dla których plan mógł się nie powieść. Wiedział, że pułapka nie jest doskonała. Ognik może wybuchnąć, zanim uda im się uciec w bezpieczne miejsce. Może wybuchnąć za późno i nic nie zrobić Skellinowi. Mieli nadzieję, że wybuch zabije maga, ale przede wszystkim chcieli wysadzić dziurę w leżących powyżej ogrodach i w ten sposób sprawić, by Łotr wpadł w ręce gildii. A jeśli się nie uda? A jeśli dziura nie powstanie, a Skellin przeżyje? A jeśli Skellin w ogóle się nie pojawi, żeby osobiście uporać się z Cherrym? A jeśli Cherry i Gol wysadzą dziurę w ogrodach i może sami przy tym zginą, a w ręce gildii wpadną tylko zbiry z Kelina? Gol spojrzał na Cherry'ego i pokręcił głową. Jego oczy wyrażały pytanie. Jak długo będą tak stać, zanim dojdą do wniosku, że Annie się myliła i w korytarzach nie ma żadnego intruza? Cherry popatrzył na swoją świecę. A może powinni czuwać na zmianę? Powinni? Usłyszeli, jak gdzieś w korytarzu ktoś pośpiesznie wciąga powietrze. Cherry popatrzył na Gola, po czym podążył za jego zaskoczonym spojrzeniem ku wejściu. Ktoś tam stał. Nie, uświadomił sobie Cherry. Ktoś unosi się w powietrzu. Ktoś aż za bardzo znajomy. A więc to tutaj byliście przez cały ten czas, rzekł Skellin. A po chwili zagwizdał. Z oddali dało się słyszeć świdrujący odzew. Cherry przesunął dłoń w kierunku, w którym jeszcze chwilę wcześniej bał się poruszyć i usłyszał skwierczenie, gdy ląd się zapalił. Dostrzegł iskrę biegnącą w kierunku Gola. Odwrócił się i rzucił ku drzwiom do następnego pokoju, po czym wpadł na ścianę. Nie, to nie ściana. Magiczna bariera. Cherry zaklął, widząc, że Gol wpadł na tę samą niewidzialną przeszkodę. Pokój wypełniło światło, charakterystyczny blask magicznej kuli światła. Przyjaciel patrzył na niego z ponurą i wystraszoną miną. Cherry odpowiedział mu spojrzeniem, przez jego twarz przebiegł grymas. I tyle. Gdybyśmy usłyszeli kroki Skellina, byłby czas na ucieczkę. Lecz Skellin posłużył się lewitacją, aby nie było słychać, że się zbliża. Cherry odwrócił się w stronę wroga i zauważył, że płomień na lądzie podpalonym przez Gola wchodzi w dziurę w ścianie. Zamknął oczy i wstrzymał oddech. Przynajmniej Annie się stąd wydostała. Dajcie spokój. Nie musicie się tak spinać. Nieuprzejmie byłoby was tak zabić bez chwili pogawędki. Nie za dobra kryjówka. Cherry otworzył oczy. Złodziej zbliżał się do niego. Tym razem szedł, dotykając ziemi. W progu za jego plecami stanęło dwóch mężczyzn. Byli młodzi i dobrze zbudowani. Skellin rozglądał się po pokoju. Zajrzał ponad ramieniem Cherry'ego do sąsiedniego pomieszczenia. Z tego, co mówiła mi matka, poprzednia była ładniejsza, choć pewnie tamtą urządzała twoja żona. A po jej śmierci najwidoczniej wróciłeś do nawyków bliższych swojemu imiennikowi. Moja żona. Kryjówka. Cherry był wstrząśnięty. Zapłonęła w nim nienawiść. Lorandra naprawdę zabiła moją rodzinę. Ale dlaczego, skoro ja i Skellin nie byliśmy wtedy wrogami? Może z radością się jej pozbyłeś. Miało cię to rozgniewać na tyle, żebyś zapragnął się ze mną zjednoczyć i żebym odnalazł dla ciebie łowcę złodziei, rzekł Skellin. Cherry wbił w niego wzrok. Zabił moją rodzinę, żebym chciał połączyć z nim siły. Odnalazłby łowcę złodziei, czy raczej podsunął jakiegoś biednego kozła ofiarnego, a wtedy stałbym się jego dłużnikiem. Spojrzał na drugą ścianę, wypatrując płomienia na podpalonym lądzie. Nie widział żadnej iskry. Ten też wszedł już w ścianę i zbliżał się do rurek z ognikiem. Niedługo wysadzi Skellina w... Gol zaklął i pochylił głowę. Przykro mi, Cherry, mruknął. Powinno już wybuchnąć. Cherry zaklął, gdy uświadomił sobie, że pułapka zawiodła. Gol przecież mu pokazał, że ognik działa. Dlaczego teraz nie wybuchł? O czym tam gawędzicie? Skellin podszedł bliżej, mrużąc swoje osobliwe oczy. Pochylił się w kierunku Cherry'ego, a jego usta rozszerzyły się w pozbawionym radości uśmiechu. Kogoś tu brakuje, prawda? Gdzie twoja córka, Cherryni? Serce zamarło mu w piersi, ale odpowiedział z wymuszonym uśmiechem. Naprawdę myślisz, że ci powiem? Skellin wzruszył ramionami, wyprostował się i rozejrzał dookoła. Nie, ale moi szpiedzy w gildii mówili, że jest tu z tobą. Ciekawe, gdzie się podziała. Z dala od ciebie, odparł Cherry. Szpiedzy w gildii? Czyli plotki mówiły prawdę. Ale skąd oni wiedzą, że Eni tu jest?
Naprawdę?
Skelly najwidoczniej zdjął barierę, gdyż minął Czerego i przeszedł do następnego pomieszczenia, a kula światła przesunęła się za nim.
Kto w takim razie śpi na trzecim łóżku?
Ktoś, z kim nie chciałbyś się spotkać. Skelly nie odpowiedział. Patrzył na wejście do korytarza prowadzącego do domu magów. Choć stał tyłem, z jego postawy i napięcia mięśni karku dało się wywnioskować, że czemuś się przysłuchuje. Eni i Lilia? Czery poczuł nagły przypływ nadziei, którą natychmiast zastąpił strach. Mam nadzieję, że Lilia jest na to gotowa, a Eni na tyle rozsądna, żeby trzymać się z dala. Skellin zrobił krok w stronę przejścia. Po chwili zrobił kolejny. Czery uświadomił sobie, że Gol przykucnął. Odwrócił się i zauważył, że ochroniarz wziął do ręki świecę, która nie przestała się palić. Tymczasem do pokoju weszło dwóch zbirów Skellina. Daliby radę powstrzymać Gola, gdyby spróbował podejść do którejś z umieszczonych w ścianach rurek. Czery usłyszał śmiech i spojrzał na Skellina. Łotr stał w korytarzu. Wyciągał rękę w stronę czegoś poza zasięgiem wzroku Czerego. A wtedy ktoś zaklął aż nazbyt znajomym głosem. W pokoju pojawiła się Eni, walcząca z niewidzialną siłą, która popychała ją w stronę Skellina. Na jej widok serce podskoczyło Czeremu w piersi i zaczęło się tłuc niczym uwięzione zwierzę. To bolało. Zacisnął pięści z bólu i ruszył naprzód, ale coś złapało i przytrzymało go za nogi. Gol również się zachwiał, zostając w miejscu. Gdzie jest Lilia? Kiedy Skellin wyciągnął rękę, by chwycić dziewczynę, nagle przestała się opierać i skoczyła naprzód. Eni na pewno nie wróciła bez Lilii. Lecz ręka, która chciała pchnąć Skellina nożem, wykręciła się, kiedy dotknęła jego tułowia. Eni zaś zaklęła z bólu. Skellin złapał ją za nadgarstek tak, aby nóż wypadł jej z dłoni. Jeśli jednak nie udało jej się znaleźć Lilii, to... Złodziej podniósł na niego wzrok, szczerząc zęby w szerokim uśmiechu.
Z dala ode mnie, co? Wygląda na to, że po raz kolejny nie udało ci się ochronić rodziny, Czeryni.
Czery zazgrzytał zębami. Czy Eni przynajmniej przekazała Lilii wiadomość? Czy Lilia jest w drodze? Powinien ją o to spytać, ale przez ból w piersi z trudem oddychał. Poza tym nie chciał ostrzec Skellina przed Lilią. Musimy jakoś przeciągnąć tę sytuację. Zyskać dla niej trochę czasu, żeby mogła tu dotrzeć. Eni nadal walczyła, ale nie była w stanie zranić Skellina ani wytrącić go z równowagi. Czery zachwiał się, gdy ogarnęły go zawroty głowy, a w pomieszczeniu pociemniało. Kiedy wszystko z powrotem nabrało ostrości, zauważył, że Skellin przycisnął Eni do ściany. Utrzymywana siłą magii stała w miejscu. Skellin zagwizdał i jego dwóch towarzyszy przycisnęło się obok Czerego.
Przeszukajcie ją i zwiążcie.
Eni zacisnęła zęby, kiedy zdarli z niej płaszcz i zaczęli szukać broni. Czery obolałymi rękami objął klatkę piersiową i wciągnął do płuc powietrze.
Szukałeś mnie, a nie jej, wydusił z siebie.
Skellin się roześmiał.
Szukałem całej waszej trójki, ale musicie umrzeć w odpowiedniej kolejności. I...
Skellin popatrzył w górę i rozejrzał się, jak gdyby widział magów, którzy przebywali gdzieś nad nimi.
Nie tutaj.
Przeniósł wzrok z Czerego na Gola. Zmarszczył nos i pokręcił głową.
Nie jesteś wart zachodu.
Zmrużył oczy i wtedy Czery usłyszał okropne chrupnięcie. Gol krzyknął z bólu i zaskoczenia, po czym upadł na ziemię.
Nie, nie mogę mu pozwolić, by zabił Gola. Muszę go jakoś spowolnić.
Czery usilnie walczył z palącym bólem w piersi. Próbował znaleźć jakiś sposób, by choć na chwilę powstrzymać Skellina. Już otwierał usta, żeby coś powiedzieć, ale udało mu się jedynie chwycić powietrze. Zalała go kolejna fala ciemności i poczuł, jak uginają się pod nim kolana. Podejrzewał, że to moc Skellina utrzymuje go w pozycji stojącej.
Co on mi zrobił?
Chwileczkę, usłyszał głos złodzieja. Coś z nim nie tak.
Cherry poczuł, jak narasta w nim strach, gdy zdał sobie sprawę, że Skellin ma rację. To nie on, to ja. Moje ciało, moje serce. Choć oczy miał otwarte, nadal tańczyły przed nimi ciemne plamy. Poczuł gorzki triumf. Przynajmniej odbiorę Skellinowi tę satysfakcję. Ale Eni. Siła utrzymująca Cherry'ego gdzieś zniknęła i poczuł, że ląduje na twardej podłodze. Wszystko, co mówił jeszcze Skellin, docierało do Cherry'ego jakby z dużej odległości, tak, że nie rozróżniał słów. A potem, po chwili ciszy, poczuł dotyk chłodnych rąk na twarzy i usłyszał dobiegający z bardzo daleka głos Gola. Nie przejmuj się, on nie zabije Eni. Zabrał ją na wymianę. Lilia ją odzyska, o ile Eni nie zabije go pierwsza. One zawsze będą się o siebie troszczyły, wiesz o tym, nie martw się. Wszystko będzie dobrze, nic jej się nie stanie, dopilnujemy tego. Lilia pędziła korytarzem, utrzymując przed sobą maleńką kulę światła. Może powinnam ją zgasić. Intruz mógłby zobaczyć światło i się zorientować, że się zbliżam. Jeśli jednak to zrobię, będę musiała iść po omacku, a to mnie spowolni. Co jest ważniejsze? Dotrzeć tam szybciej, czy tak, żeby nikt nie zauważył? W wąskim korytarzu jej kroki niosły się echem. I tak ją przez to usłyszą. Postanowiła nie gasić światła. Nie słyszała innych dźwięków poza odgłosem swoich kroków. Oczyszczone przez Eni tajne wejście do tuneli znajdowało się w odległej części uniwersytetu, dlatego Lilia musiała obejść fundamenty budynku. Na szczęście w tym miejscu korytarze nie tworzyły skomplikowanego labiryntu. Biegły równo i zakręcały pod kątem prostym, prowadząc poza budynek do ogrodów. Zanim Lilia dotarła do pierwszej zakrzywionej ściany, serce waliło jej w piersi. Chyba przez całe życie tak się nie bałam, pomyślała. Chyba nawet skusiłabym się na odrobinę Nilu, gdyby ktoś mi go zaproponował. Mogło się okazać, że intruz jest kimś nieszkodliwym, nowicjuszem czy służącym, który zapuścił się tam, gdzie nie powinien. Eni mogła się również mylić i mogło tam w ogóle nikogo nie być. Albo to ludzie z Skellina, którzy przyszli węszyć w poszukiwaniu Cherry'ego. W takim wypadku mogła jedynie mieć nadzieję, że jeśli go znaleźli, to Cherry, Gol i Eni zdołali się wcześniej ukryć, dając jej czas na dotarcie na miejsce. Ale jeśli się okaże, że to Skellin lub Lorandra, albo Skellin i Lorandra, jeśli są tam oboje, to mam nadzieję, że pobrałam od Kallena wystarczającą ilość mocy, by stawić im czoła i że zdobyłam odpowiednie umiejętności. Zastanawiała się nad tym już wiele razy. Było raczej mało prawdopodobne, że Skellin czy Lorandra są wyszkoleni w sztukach walki. Lorandra mogła się czegoś nauczyć, zanim opuściła ojczyznę, ale ani ona, ani Skellin z pewnością nie byli tutaj szkoleni. Najwyżej mogli trenować na sobie nawzajem. Była już niedaleko pokoju Cherry'ego. Kiedy weszła w ostatni odcinek korytarza, zwolniła kroku, wpatrując się w ciemność przed sobą. Zagwizdać, żeby ich ostrzec, że to ja? Jeśli Skellin już tam jest, to jego też ostrzegę. Ale jeżeli już tam jest, to czy nie powinnam widzieć światła i słyszeć głosów? Wzmocniła swoją tarczę i powoli posuwała się naprzód. Jej uszu dobiegł cichy dźwięk, niski, szemrzący głos. W wejściu było ciemno, kiedy jednak się do niego zbliżała, dostrzegła słabe, migoczące światło. Dotarłszy na miejsce, zajrzała do środka i dostrzegła umieszczoną pomiędzy dwoma kamieniami świecę oraz siedzącą na podłodze zgarbioną postać. W tej samej chwili usłyszała zduszony głos. Na ten dźwięk aż poczuła ucisk w żołądku. Mężczyzna uniósł głowę, a jej kula światła rozjaśniła cień skrywający jego twarz. Policzki Gola błyszczały. Lilio, powiedział. Rozjaśniła światło i zobaczyła, kto leży obok. O nie, podbiegła i uklękła na podłodze. Cherry był blady i miał zamknięte oczy. Nie dostrzegła ani śladu ran. Położywszy mu rękę na czole, wysłała swoje zmysły w głąb jego ciała i natychmiast się cofnęła. O nie! Jest już za późno, prawda? Odezwał się z napięciem w głosie Gol. Serce ścisnęło jej się w piersi i rozejrzała się po pokoju. Gdzie jest Eni? Tak. Co się stało? Nie wiem. Skellin niczego mu nie zrobił. Chciał go stąd zabrać, ale on po prostu upadł. Lilia z oporami dotknęła ciała Cherry'ego i zmusiła się, by jeszcze raz go zbadać. Nigdy wcześniej nie posługiwała się magią uzdrowicielską, dotykając martwego człowieka. Brak jakiejkolwiek obecności i naturalnej bariery chroniącej przed ingerencją z zewnątrz oraz mentalna cisza były dla niej czymś szokującym. Jeśli jednak zrobił to Skellin... Nie. Przyczyna śmierci stała się oczywista, gdy tylko je znalazła. Serce Cherry'ego się zatrzymało. Oczywiście Skellin pośrednio się do tego przyczynił, zmuszając go, by żył tutaj w ciągłym strachu o swoje bezpieczeństwo. I o bezpieczeństwo Eni. Eni. Wycofała się, otworzyła oczy i popatrzyła na Gola. Bezwładnie opadł na ziemię i szybko oddychał. Jego twarz wykrzywiał grymas bólu i Lilia nagle zdała sobie sprawę, że to nie tylko ból po stracie. Co się? Jesteś ranny? Chwyciła go za rękę i aż podskoczyła, gdy jej zmysły zalała fala walki ze śmiercią. Jej źródło leżało gdzieś indziej, w nogach. Puściła jego rękę, podczołgała się bliżej i złapała go za ramiona. Połóż się. Zrobił, co mu kazała, gwałtownie wciągając powietrze przy każdym ruchu. Kiedy już leżał płasko, przesunęła kulę światła nad jego nogi. Nie rób tego, powiedział. Idź, znajdź ją, znajdź Eni. Zamarła. Gdzieś w głębi duszy poczuła, jak ogarnia ją kompletne przerażenie. Gdzie ona jest? Skellin ją zabrał. Kiedy? W głowie miała gonitwę myśli. Podniosła się. Cherry umarł niedawno. Skellin nadal może być w tunelach. Jeśli teraz pójdzie, może uda jej się go dogonić i ocalić Eni. Ale dlaczego ją zabrał? Dlaczego jej nie zabił? O ciebie! Gol ciężko dyszał. Wciągnął powietrze i zatrzymał je w płucach. O ciebie mu chodzi. Wyślę wiadomość. O miejscu spotkania. Wyobraziła sobie, jak dogania Skellina. Walczy z nim. Pokręciła głową. Nie będzie ze mną walczył. Przyłoży Eni nóż do gardła. Albo posłuży się magią. Wykorzysta ją, żeby uciec. I zabierze mnie ze sobą. A potem zmusi, żebym nauczyła go czarnej magii. A czy będzie inaczej, jeśli zaczeka na wiadomość od niego? Może w międzyczasie będzie torturował Eni? Nie, nie skrzywdzi jej. Nie zrobi tego, jeśli chce, żebym go uczyła. Jeśli teraz go zaatakuje, to Skellin może przypadkowo zrobić Eni krzywdę. Jeśli zaczeka na wiadomość, na spotkanie, zyska czas, aby się zastanowić, jak uratować Eni i nie nauczyć Skellina czarnej magii. Będzie miała czas, aby zwiększyć swoją moc. Czas, aby zdecydować, jak mam powiedzieć Eni, że jej ojciec nie żyje. Chociaż możliwe, że ona już wie. Och, Eni, przepraszam, że nie dotarłam tu szybciej. Żeby za nią nie pobiec, musiała stoczyć tak zaciekłą wewnętrzną walkę, jak nigdy wcześniej w żadnej innej sytuacji. Zmusiła się, by uklęknąć obok Gola, ignorując jego protesty, i zaczęła naprawiać jego potrzaskane kości. Miała rozpaczliwą nadzieję, że podjęła dobrą decyzję.